Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony.
1 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. W Bazylice Watykańskiej papież modlił się o pokój dla świata. W Stanach Zjednoczonych ustanowił ordynaria dla byłych Anglikanów. Od tych aktualności rozpoczniemy nasz program. Następnie nadamy drugą część wywiadu z księdzem profesorem Dariuszem Kowalczykiem o głównych wydarzeniach minionego roku w Kościele Powszechnym. Zapraszamy.
I mieszkało między nami.
W nowy rok Kościół życzy światu pokoju, ukazując mu Chrystusa, bo to On jest drogą, po której poszczególni ludzie i całe narody mogą dotrzeć do tego upragnionego celu. Powiedział Benedykt XVI w czasie porannej mszy w Bazylice Watykańskiej. Papież przypomniał, że pokój jest owocem błogosławieństwa, które pochodzi z Bożej obecności.
Rzeczywiście, aby być błogosławionym, trzeba trwać w obecności Boga, przyjąć Jego imię, pozostawać w zasięgu światła, które bije z Jego oblicza, w przestrzeni oświetlonej Jego spojrzeniem, które niesie łaskę i pokój. Tego doświadczyli również pasterze z Betlejem, którzy pojawiają się w dzisiejszej Ewangelii. Doświadczyli trwania w obecności Boga, Jego błogosławieństwa, nie w sali majestatycznego pałacu przed obliczem wielkiego władcy, lecz w szopie przed niemowlęciem leżącym w żłobie. Właśnie z tego niemowlęcia bije nowe światło, które jaśnieje w ciemności nocy. Od tej pory to właśnie od Niego pochodzi błogosławieństwo, od Jego imienia Jezus, które oznacza Bóg zbawia. Błogosławieństwo pochodzi z Jego ludzkiego oblicza, w które Bóg, Wszechmogący Pan Nieba i Ziemi, zechciał się wcielić, ukryć swą chwałę pod osłoną naszego ciała, aby w pełni objawić nam swoją dobroć.
Papież przypomniał, że Kościół obchodzi dziś również Światowy Dzień Pokoju. W tym roku jego tematem jest wychowanie młodzieży.
Życzę wszystkim dobrego nowego roku, bogatego w Boże dary, mocy światła Ewangelii. Bogu, który czuwa nad nami i sprawy osobiste i nadzieję na lepszą przyszłość. Nasze prośby, pragnienia i zamiary składamy w ręce Najświętszej Bożej Rodzicielki Marii. Serca Wam błogosławię.
W czasie południowego spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański Benedykt XVI zachęcił, by nowy rok rozpocząć kontemplacją Bożego oblicza, które objawia się w dziecięciu z Betlejem. Składając noworoczne życzenia, papież ponownie zawierzył światowy pokój orędownictwu Bożej Rodzicielki Maryi.
Oblicze Boga możemy kontemplować, ponieważ stało się ono widzialne, objawiło się w Jezusie. On jest widzialnym obrazem Boga niewidzialnego. I to także dzięki Najświętszej Maryi Pannie, którą dziś czcimy pod największym z tytułów, wskazującym na jej szczególny udział w historii zbawienia. Jest ona Bożą Rodzicielką. Syn Najwyższego przyjął w jej łonie nasze ciało i my możemy kontemplować Jego chwałę, poczuć obecność Boga z nami. Dzięki jej wspaniałomyślnemu tak pojawiła się w świecie światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka i prowadzi na drogę pokoju.
Stolica Apostolska ustanowiła ordynariat personalny Katedry Świętego Piotra dla byłych Anglikanów w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym zwierzchnikiem ordynariatu papież mianował księdza Jeffreya Stinsona. Jest to były biskup kościoła episkopalnego, czyli amerykańskiej gałęzi anglikanizmu. Urodził się w 1952 roku, jest żonaty i ma troje dorosłych już dzieci. Wiarę katolicką przyjął w 2007 roku. Rok później został wyświęcony na kapłana.
Zanim został pastorem we wspólnocie anglikańskiej, był dziennikarzem sportowym. Do posługi duchownej przygotowywał się na Uniwersytecie w Oksfordzie w Anglii. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych obok posługi duszpasterskiej wykładał w anglikańskich i luterańskich seminariach. W 2005 roku został episkopalnym biskupem diecezji Rio Grande w USA. Po nawróceniu na katolicyzm odbył roczne studia w Papieskim Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie. Od roku 2009 jest kapłanem katolickiej archidiecezji Santa Fe i wykładowcą patrologii w seminarium duchownym w Houston.
Tyle aktualności watykańskich, a teraz czas już na drugą część bilansu zakończonego już roku w Kościele Powszechnym. Z księdzem profesorem Dariuszem Kowalczykiem z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego rozmawia ksiądz Tadeusz Cieślak.
Światowe Dni Młodzieży to, co prawda na marginesie, ale też pewien rodzaj konfrontacji z Europą laicką, ze światem może kontestującym. W pewien sposób w tym kluczu próbowano również spojrzeć na pielgrzymkę Benedykta XVI do Niemiec, do ojczyzny.
We wrześniu Benedykt XVI udał się do Niemiec i można by wskazać takie dwa główne punkty tej wizyty w ojczyźnie. Pierwszy to ekumenizm, a drugi to dyskusja o reformie Kościoła. Niektórzy spodziewali się, że Benedykt XVI uczyni jakiś znaczący gest ekumeniczny, pozwoli na interkomunię, żeby protestanci z katolikami bez żadnych problemów mogli razem przystępować do Komunii Świętej. Benedykt XVI tego nie zrobił i słusznie, że nie zrobił, ponieważ już mówiliśmy o ekumenizmie, powtórzmy, że ekumenizm nie polega na mnożeniu jakichś fałszywych gestów jedności. Jedności nie da się zbudować na przykrywaniu różnic, udawaniu, mruganiu okiem. Nie, jedność chrześcijan można budować na prawdzie, na takim dochodzeniu do tego, co rzeczywiście jest wolą Jezusa. Co więcej, można by powiedzieć, że takie budowanie jedności na siłę jest jakby obraźliwe dla różnych stron tego dialogu, bo jest jakby stwierdzeniem, te różnice, to wszystko nie jest ważne, prawda? To jest ważne. Kiedyś ludzie umierali z tego powodu. W związku z tym nie można tego bagatelizować, trzeba się spotykać, ale poszukując prawdy, a nie formułując fałszywe wypowiedzi czy mnożąc fałszywe gesty. Druga sprawa, dyskusja o reformie Kościoła. Kościół w Niemczech jest w kryzysie od lat. Coraz mniej ludzi uczestniczy w liturgii, seminaria świecą przynajmniej niektóre pustkami, stąd pytanie, co robić. I są środowiska w kościele niemieckim, nie tylko niemieckim, którym się wydaje, że by nadać jakiś nowy, ożywczy impuls kościołowi, to trzeba uczynić wiarę łatwiejszą. Jak się trochę zmniejszy pewne wymagania, gdzieś tam przymknie oko, no to wtedy więcej ludzi będzie chodziło do kościoła. No,
ale tak uczynił właśnie kościół luterański na przykład w Niemczech.
No czy kościół anglikański, o którym mówiliśmy, i raczej owoce były fatalne, odwrotne. I Benedykt XVI bardzo mocno podkreśla, że rdzeniem kryzysu jest kryzys wiary, a zatem nie da się zreformować Kościoła tak, aby na nowo był przyciągający, ciekawy, bez budzenia wiary. Wiary w kogo? W Jezusa Chrystusa, bez doświadczenia żywej obecności Pana Boga. Trzeba przywrócić prymat Boga. Tu mi się przypomina świetne zdanie z listu Jana Pawła II, Novo Millennio Ineunte, że nie zbawi nas żadna formuła, żaden program gdzieś przy zielonym stoliku wykuwany, ale zbawia nas osoba, osoba Jezusa oraz pewność, jaką ona nam daje, ja jestem z wami. I Benedykt XVI to jest papież, który chce budzić wiarę. W tym pokłada nadzieję, a nie w jakichś programach w dodatku idących w poprzek tradycji chrześcijańskiej, próbujących osłabić radykalizm Ewangelii.
Innym obszarem, który w tym roku został dotknięty i to dość mocno, to dzień modlitwy i refleksji i postu w Asyżu. Spotkanie międzyreligijne, też budzące sporo kontrowersji, biorąc pod uwagę wizję Benedykta XVI jako człowieka twardego, który pragnie za wszelką cenę wracać do źródeł Kościoła i do jego tożsamości. Czemu służy takie spotkanie?
Przypomnijmy, po raz pierwszy takie spotkanie w Asyżu odbyło się 25 lat temu z inicjatywy Jana Pawła II. Wtedy też wzbudzało wiele kontrowersji. Niewątpliwie jest tak, że tego rodzaju spotkania przedstawicieli różnych religii, nie tylko monoteistycznych, ale takich religii z naszego punktu widzenia trochę egzotycznych, może budzić pewne wątpliwości, czy nie dochodzi tutaj do jakiegoś pomieszania religii, do umniejszenia prawdy, tego przekonania, że jest prawda i że nie jest tak, że wszyscy mają rację i że wszystkie religie są równe. Stąd troska Benedykta XVI, by z jednej strony spotykać się z reprezentantami innych religii, właśnie po to, by budować pokój, tak zwaną tolerancję, chociaż nie lubię tego słowa, by w różnych kontekstach geograficznych, społecznych budować to bycie razem obok siebie różnych religii. Ale z drugiej strony Benedykt XVI podkreśla na różne sposoby, że nie chodzi tu o jakieś pomieszanie religii. I tak jak Jan Paweł II jasno mówił, wyznawał wiarę w Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, tak samo jeszcze bardziej robi to Benedykt XVI. Benedykt XVI przy okazji Asyżu też podkreślił, że przemoc w przypadku świata chrześcijańskiego nigdy nie wypływała wprost z Ewangelii, ale wręcz przeciwnie, z niezrozumienia Ewangelii, z błędnych idei, jakie mieli ludzie na temat wiary chrześcijańskiej, czy też po prostu z grzesznego serca. To trzeba przypominać, kiedy się nam, katolikom, chrześcijanom, po raz kolejny wymawia różne grzechy z przeszłości, to trzeba przypominać, że to były rzeczywiście grzechy, ale to nie były akty, które by wypływały z centrum Ewangelii, ale wręcz przeciwnie, ze złego jej rozumienia.
Dodajmy, że w jakiś sposób wszyscy wierzący, niezależnie od tego, jaką religię wyznają, stają pod pręgierzem z jednej strony właśnie oskarżenia o to, że religia jest źródłem przemocy, a z drugiej strony stają się obiektem manipulacji ze strony tych, którzy chcieliby użyć religii jako narzędzia politycznych przewrotów, przemian, przemocy wobec innych. I to jest właśnie problem.
Tak, ci, którzy atakują religię, chrześcijaństwo, wypominając różne historie z przeszłości, to po pierwsze, często prezentują taki zupełnie ahistoryczny sposób myślenia, czyniąc zarzuty, że ludzie, nie wiem, w XII wieku mieli właśnie taką mentalność, a nie inną. I oceniając XII wiek z punktu widzenia wieku XXI, co jest po prostu błędem, bo równie dobrze można byłoby krytykować króla Chrobrego, prawda, że nic nie mówił o prawach kobiet na przykład. I to byłoby dosyć jednak absurdalne. A z drugiej strony pamiętajmy, jeśli mówimy o przemocy w kontekście religii, że no, XX wiek był przykładem ludobójstwa na olbrzymią skalę spowodowanego przez ideologie ateistyczne: Stalin, Hitler, Pol Pot, Mao, Zedong. Także ateizm może być, nie mówię, że musi, ale może być w nie mniejszej, a dużo większej skali przyczyną przemocy, ludobójstwa.
Końcówka tego roku obfitowała w różne dramatyczne wydarzenia właśnie europejskie związane z panującym obecnie kryzysem. I nie zabrakło tu też i wypowiedzi ze strony Kościoła i Stolicy Apostolskiej.
Tak, tych wypowiedzi było sporo i Stolicy Apostolskiej i papieża Benedykta XVI. Sporo na ten temat papież mówił w swojej książce Światłość Świata, wskazując, że ten kryzys ekonomiczny, kryzys gospodarczy to jest również, jeśli nie przede wszystkim, kryzys etyki, kryzys moralności, bo nie ma zdrowej ekonomii bez zdrowej moralności. Kapitalizm nie może być budowany jedynie na takiej egoistycznej chęci zarobienia jeszcze więcej. Oczywiście trzeba jakby patrzeć tak rozsądnie na naturę ludzką i pewne mechanizmy konkurencji i zarobienia są ważne. One jakby pchają postęp do przodu, ale w pewnym momencie musi być jasno postawiona kwestia etyki, kwestia tego, że nie mogę krzywdzić drugiego, że trzeba być solidarnym i tak dalej, i tak dalej. Potrzebne jest też, na co zwraca mocną uwagę papież, jakieś samoograniczenie, bo tu mamy takie trochę zaklęte koło. Społeczeństwa chcą żyć na coraz większym poziomie. Politycy, żeby być wybrani przez te społeczeństwa, obiecują gruszki na wierzbie, zadłużając narody. No i z tego rodzi się kryzys. Potrzeba ludzi, ale też mądrości w społecznościach konkretnych, by sobie powiedzieć, no nie da tak w nieskończoność się świętować i żyć ponad stan, bo jeśli ktoś żyje ponad stan, to oczywiście na skutek tych globalnych połączeń można jakoś udawać, że jest wciąż świetnie, ale prędzej czy później ktoś powie sprawdzam i ktoś będzie musiał za to wszystko zapłacić. I papież przypomina te takie, zdawałoby się, dosyć oczywiste prawdy, o których my, pogrążeni w konsumpcji, niekiedy nie chcemy pamiętać.
Jednym z problemów dotyczących właśnie samego kryzysu w Europie, tego ekonomicznego, ale nie tylko, jest właśnie, i tutaj też padały te sformułowania ostatnio, to jest kryzys wiary, kryzys fundamentu, na czym oprzeć zaufanie, na czym oprzeć kapitał i kapitalizm, na czym oprzeć rozwój, dla kogo, jeśli jesteśmy coraz bardziej sami i samotni. I tutaj Ojciec Święty proponuje w przyszłym roku odnowienie wiary właśnie, wiary o charakterze religijnym, nie wiary w znaczeniu potocznym.
Ale również powiedziałbym, że ma sens mówić o tej takiej wierze czysto ludzkiej, wierze w przyszłość, wierze w kolejne pokolenia, bo tak się wydaje, że jeśli społeczeństwo traci taką właśnie ludzką wiarę i chęć pracowania dla przyszłych pokoleń, tylko myśli o sobie, no to wtedy do czego dochodzi? Do tego dochodzi, że nie rodzą się dzieci albo się rodzi bardzo mało dzieci, dochodzi do kryzysu demograficznego i Europie taki kryzys grozi. Ale oczywiście Benedykt XVI, zapowiadając rok wiary i synod na temat nowej ewangelizacji, myśli o religijnej wierze, chrześcijańskiej wierze w Boga Jezusa Chrystusa. Przypomnijmy, że ten rok wiary ogłoszony przez papieża rozpocznie się 11 października 2012 roku, czyli w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Benedykt XVI życzy sobie, zwraca na to uwagę, że rok wiary może być taką okazją, aby powrócić do tekstów soborowych, wciąż aktualnych, chociaż niekiedy pisanych takim trochę nieaktualnym językiem, ale aktualnych co do treści, by je jeszcze raz przeczytać, przemyśleć i wprowadzać w życie, bo choć Sobór odbył się wiele lat temu, to jest tak, na co zwraca uwagę Benedykt XVI, że w świadomości wielu pojawił się on poprzez media, które niekiedy dosyć płytko ten Sobór relacjonowały, czy relacjonują, mówiąc o jakimś duchu Soboru, który miałby usprawiedliwiać wszystkie nowości, nowinkarstwo, czasem jakieś takie głupie propozycje reformowania Kościoła. By rzeczywiście zobaczyć, doświadczyć prawdziwego ducha Soboru Watykańskiego II, trzeba powrócić do dokumentów i ten czas roku wiary będzie taką okazją. Też trzeba przypomnieć, że ten rok wiary wiąże się z inną rocznicą, a mianowicie z ogłoszeniem katechizmu Kościoła katolickiego. Niektórzy mówią, że katechizm Kościoła katolickiego to jeden z największych owoców pontyfikatu Jana Pawła II, owoców, przy którym wydatnie pracował Józef Ratzinger. Benedykt XVI podjął sprawę katechizmu na różne sposoby, bo z jego inicjatywy ostatnio się ukazał katechizm dla młodzieży, wersja dla młodzieży, wcześniej też ukazała się wersja uproszczona i na różne sposoby zaprasza do czytania katechizmu. Rzeczywiście w tym takim pewnym rozgardiaszu, różnych dyskusjach o Kościele widać, że wielu osobom, wielu środowiskom brakuje po prostu znajomości tego, czym jest dziedzictwo katolickie, czym jest wiara katolicka, a to możemy znaleźć w katechizmie. Katechizm niekiedy kojarzy się niektórym z jakimiś takimi suchymi formułkami. Ten katechizm, który dał nam Kościół za Jana Pawła II, te katechizmy skrócone, które ukazały się za Benedykta XVI, to nie są jakieś tylko suche formułki, ale to jest treść zakorzeniona w całym dziedzictwie chrześcijaństwa i katolicyzmu. I daj Bóg, żebyśmy potrafili do katechizmu zaglądać w roku wiary, ale nie tylko w roku wiary.
Dziękuję bardzo. Rok 2011 podsumowywał ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Dziękuję.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowę prowadził ksiądz Tadeusz Cieślak. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.